No więc postaram się krótko, nie mam bardzo długiego kazania dzisiaj na mszę świętą przygotowanego. Tak próbuję to wplatać, to co mówię też w treści, które będą w czasie konferencji po mszy świętej. Może zacznę od tego, że o Kościele mówi się czasami, że jest matką. Nasza matka Kościół. Po łacinie to brzmi zgrabniej, bo eklezja to jest rodzaj żeński, więc ona, eklezja, matka. Matka to jest ta, która nas wychowuje, matka to jest ta, która nas karmi. I te słowa odnosząc do Kościoła także pasują. My dzisiaj jesteśmy u matki w Kościele, czy jesteśmy Kościołem i Kościół nas dzisiaj wychowuje przez słowo, które słyszymy. To słowo ma nas krzepić, ma nas wychowywać. Będziemy przystępować do stołu Pańskiego, będzie nas karmić. Mówimy sobie o przykazaniach kościelnych, uczymy się tej matki, odkrywać tą matkę, odkrywać jej dobrodziejstwa. I celem moim jutro, jeszcze będę na to Waszą uwagę zwracał, żeby się zastanowić, czy ja w ogóle się cieszę, że ja jestem w Kościele, czy ja dziękuję Panu Bogu, że On mnie tak prowadził przez życie, że ja w Kościele jestem, i odkrywać, jakie jest moje miejsce też w tym Kościele. Dziękować Panu Bogu za rodziców, za wiarę, którą mi przekazali, za księży, których spotykałem na drodze, tych, którzy mnie w wierze wychowywali. Kościół mi dawał treści przez Słowo Boże, karmi nieustannie Eucharystią. I dzisiaj nas także chce karmić i pouczyć. Zdumiewające jest, moi drodzy, to, że ludzie wszystkich czasów, aż po XXI wiek, w którym żyjemy, dzielą zasadniczo ludzi na tych bardziej grzeszących i mniej grzeszących. No tak jest zawsze, nie? Tamten to taki grzesznik, a ten to taki jeszcze, nie? Na tych dobrych i złych, w tym znaczeniu ci źli to są ci, co tak okropnie grzeszą, a ci dobrzy to tak mniej grzeszą, albo mniej grzeszą ilościowo, jakościowo, jakkolwiek by tam się do tego nie przymierzać. A tego w ogóle nie odnajdujemy w Ewangelii. W Ewangelii w ogóle Pan Jezus nie dzielił ludzi na większych i mniejszych grzeszników. Tylko stawiał wręcz tak paradoksalnie, i to w wielu miejscach, przypomnę dzisiaj kilka takich miejsc, zupełnie inny podział. Zobaczcie, gdyby wspomnieć syna marnotrawnego, tego, który gdzieś tam odszedł daleko i potem wraca, i tego syna, który jest w domu, drugi syn, starszy, ten, który dziedziczy większość po ojcu. To zupełnie inny podział i co więcej, zdumiewa nas, no, oczywiście tradycja nauczyła nas nazywać tę przypowieść o synu marnotrawnym, ale dzisiaj bibliści biją na alarm. To nie jest przecież przypowieść o synu marnotrawnym. To jest przypowieść o synach marnotrawnych, a najlepiej o miłosiernym ojcu, bo tam tak naprawdę głównym bohaterem jest ten ojciec i zdumiewające jego postępowanie. A drugi syn jest równie marnotrawny, można by ważyć, na ile bardziej marnotrawny nawet niż ten pierwszy. Ten, który siedzi pod nosem ojca i który ani razu w Ewangelii nie mówi do ojca: ojcze. Za każdym razem ten młodszy syn ileś razy, zarówno tam gdzieś w dalekich krainach, jak i wracając do domu, mówi: ojcze. Starszy syn ani razu nie powie do ojca: ojcze. Za każdym razem bezosobowo. Co więcej, najpierw w ogóle rozmawia przez sługi, w ogóle się dąsa, nie chce słuchać, nie zna ojca, jak się okazuje, jest zdumiony jego postępowaniem względem młodszego brata. To tak jakby w ogóle raczej ojciec nic takiego nadzwyczajnego nagle nie uczynił. To, że on przebaczył synowi, być może ten starszy syn dobrze wiedział, że jak wróci ten młodszy, to mu przebaczy ojciec, bo ojciec zawsze taki był. To nie jest tak, że ojciec nagle miał taki wybryk, mówi: a temu raz przebaczę. On taki był, on miał takie serce, a ten starszy, mieszkając przy nim, w ogóle tego nie widział, nie dostrzegał. Mówi jednak do ojca: nie dałeś mi żadnego koźlaka, a tutaj teraz robisz wesele, jak ten twój młodszy syn wrócił, ten twój syn. Tak mówi o swoim braciszku. Któż tam jest marnotrawny? A wspomnijmy sobie faryzeusza i celnika w świątyni. Faryzeusz, synonim pobożnego, i celnik, synonim grzesznego. Bo grzesznik to jest, bo celnik to był ten, kto był kolaborantem. My wiemy, że w tamtych czasach Ziemia Święta była pod okupacją rzymską i zbierano podatki na rzecz rzymskiego okupanta, i celnicy to byli ci, którzy zbierali cło dla Rzymian, oddawali im I to byli ludzie, których Żydzi uważali z definicji za grzeszników. A wspomnijmy scenę z cudzołożnicą i z tymi ludźmi, którzy zbiegli się, żeby ją ukamienować. I znowu nas zdumiewa, że cudzołożnica, którą wszyscy wytykają palcami i mówią, według prawa należy się śmierć, bo sprawiedliwą karą za grzech jest śmierć, powie zresztą Pismo Święte w innym miejscu. I zdumiewa nas, że Pan Jezus przewraca całą tę scenę do góry nogami. I dzisiaj też słyszymy, to jest genialna opowieść dzisiaj, genialny przykład, jak Pan Jezus mówi, że pewien ojciec miał dwóch synów. Zresztą zobaczcie, zaczyna się prawie identycznie jak w 15 rozdziale u Łukasza Ewangelia, przypowieść o synach marnotrawnych. Prawie że się sam pomylił. O synach marnotrawnych. Pewien ojciec miał dwóch synów. Do jednego mówi, idź i pracuj w mojej winnicy. Ten mówi, idę. I nie poszedł. A drugi do drugiego mówi to samo. Idź i pracuj w mojej winnicy. A ten mówi, nie idę. Ale go skruszyło i poszedł. Zobaczcie, jakie proste, życiowe doświadczenie pewnie nie jednego z nas. Ileż to razy powiedzieliśmy do kogoś, że coś zrobimy i nie zrobiliśmy. Albo ileż to razy mówiliśmy, że nie zrobimy, a potem jakoś tak po przemyśleniu człowiek mówi, a zrobię. I bardzo mocne słowa Pana Jezusa. Zaprawdę powiadam wam. Pan Jezus te słowa wypowiada zawsze, gdy mówi coś ważnego. Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Zauważcie, że Pan Jezus dzieli ludzi nie na grzeszników i niegrzeszników, ale na tych, którzy widzą, że są grzesznikami i na tych, którzy nie widzą, że są grzesznikami. To jest Boży podział. Metanoia z greckiego języka tłumaczona na polski nawrócenie oznacza zmianę myślenia. Metanoia to znaczy najpierw zmień myślenie, a cała reszta ma być konsekwencją, bo my czasami o nawróceniu myślimy w kategoriach poszedłem do spowiedzi, wyspowiadałem się, nawrócony. A guzik prawda. Metanoia to jest coś, co w człowieku się gdzieś tam w końcu tak przestawi, że człowiek zaczyna zupełnie inaczej wartościować. I nawet jeśli na początku po metanoi, po zmianie myślenia, jeszcze działanie może być czasami takie samo, przez jakiś czas, bo czasami to są pewne procesy. To jest tak jak ze statkiem, że można już ster zakręcić ileś razy w lewo, a on jeszcze chwila zanim zawróci. Jeszcze małe koło na wodzie zrobi. Ale zawróci. Uczymy się w czasie tych rekolekcji zmieniać trochę myślenie, wartościowanie. Owoce, daj Boże, przyjdą po czasie. Uczymy się odkrywać w sobie, że jesteśmy grzeszni. Ja wiem, że już mówię dzisiaj z innej perspektywy, bo już jesteśmy po spowiedzi. Daj Boże, no takiej właśnie, prawdziwej, ze skruszonym sercem. I może już teraz to tylko czekać na komunię świętą i na uwielbienie i na wspólne odśpiewanie Panu Bogu z radością. Rzeczywiście, jesteś moim Panem, jesteś moim przyjacielem. Ja dzisiaj mogę z całą radością zakrzyknąć do nieba, Panie Jezu, kocham Cię. I jeszcze jeden drobiazg z dzisiejszej Ewangelii. Zauważcie, że w tym przykładzie, który podaje Pan Jezus, mówi o pracy w winnicy. Nie tak po prostu na polu, w winnicy. A winnica w Piśmie Świętym jest mocnym obrazem Kościoła. Winnica to jest Kościół. Idź i pracuj w winnicy. Jutro będziemy sobie o tym jeszcze więcej mówić w czasie ostatniej konferencji, o moim miejscu w winnicy Pańskiej, o moim miejscu w Kościele. Ale może warto już dziś, zanim jutro przejdziemy do szczegółów, postawić sobie tak ogólnie pytanie, a jakie jest moje miejsce w tym Kościele? Ksiądz ma swoje miejsce, lektor ma swoje miejsce, a ty? Co możesz w winnicy robić? Śpiewać? Grać, może, nie wiem, powiedzieć, proszę księdza, jestem elektryk, jakby księdzu światło wysiadło, to ksiądz się nie obawia dzwonić do mnie. Moje miejsce w winnicy, a liczy się konkret, życie, czyn. Ono jest skutkiem myślenia, wartościowania. Z tym was dzisiaj zostawiam. Amen.